Poranny gość Radia Rodzina.
Trwają przygotowania do Wszystkich Świętych, a my dziś wyruszymy na spacer śladami największych i najstarszych cmentarzy, ale także historii nieoczywistych. A to za sprawą naszego gościa, przewodnik miejski Arkadiusz Förster jest w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Które cmentarze znalazłyby się na pana liście, gdyby ktoś poprosił o przygotowanie takiej trasy?
No to jest bardzo trudne pytanie, powiem pani, bo choć paradoksalnie wcale nie ma tak wielu tych cmentarzy we Wrocławiu, to gdybyśmy mieli podjąć decyzję, na który z nich się udać, aby zrobić jakąś taką super hiper trasę, wybór byłby trudny. Dlaczego? Bo moglibyśmy tę trasę pod dwoma jakby kątami zmierzać, prawda? Pierwsza by była taka, że szukamy przepięknych nagrobków i takim miejscem absolutnie wyjątkowym na mapie Wrocławia jest właśnie stary cmentarz żydowski. To jest takie miejsce, gdzie spacer naprawdę przenosi nas trochę w czasie. Idziemy wzdłuż nagrobków, no może gdyby tym porównał go ten cmentarz z cmentarzem Père Lachaise w Paryżu, to może byłaby trochę przesada, ale to jest podobny klimat, prawda? Czyli może nie ta skala, natomiast sam charakter nagrobków jak najbardziej. Jeżeli chodzi z kolei o takie miejsca, gdzie chcielibyśmy odwiedzić groby wybitnych Wrocławian, tutaj też muszę to podzielić na dwie części, bo najpierw sugerowałbym oczywiście cmentarz Świętego Wawrzyńca, to jest na ulicy Bujwida, często nazywany takim cmentarzem profesorskim, bo tam rzeczywiście leży taka intelektualna śmietanka Wrocławia, ale ta po roku 1945. I tutaj myślę, że to jest taki moment, kiedy ja powinienem się troszeczkę cofnąć w czasie, no bo we Wrocławiu, Wrocław w ogóle słynie z tego, że jako miasto uniwersyteckie jest jednym z tych miast europejskich, które naprawdę dały światu jedną z największych liczb noblistów. A wielu wybitnych Wrocławian, choć tego Nobla nie dostało, oni także tutaj mieszkali. Dziś raczej nie odnajdziemy ich szczątków, co spowodowane jest faktem, że po 1945 roku większość cmentarzy tych poniemieckich została po prostu zrównana z ziemią, prawda? Szczątki zwykle usunięto, płyty nagrobne pousuwano w różne miejsca i dziś nie jesteśmy w stanie pójść na przykład na wielki cmentarz wrocławski, ten największy cmentarz, który znajdował się w okolicach ulicy Legnickiej, mniej więcej w tym miejscu. I tam, jeżeli chodzi o wybitnych Wrocławian z XVIII wieku, z początku XIX wieku, oni byli pochowani na tym cmentarzu, no ale dziś ich tam nie odnajdziemy, po prostu nie ma tego cmentarza. Więc to też jest taka smutna historia, która sprawia, że w ogóle myślę sobie, że warto, żebyśmy rozmawiając o takim temacie, jak ten, o którym dzisiaj mamy okazję porozmawiać, uzmysłowili sobie, że historia wrocławskich cmentarzy pokazuje, że żyjemy w mieście absolutnie niezwykłym. W mieście o wyjątkowej historii, czasem bardzo trudnej, czasem po prostu smutnej, ale absolutnie wyjątkowej. Nie mamy tych niemieckich cmentarzy, dlatego że ja mogę pani powiedzieć tak, jeszcze w latach 20. XX wieku we Wrocławiu było ponad 70 cmentarzy. 70 cmentarzy o powierzchni 260 hektarów.
A ile jest dzisiaj?
Dzisiaj, wie pani co, to oficjalnie możemy powiedzieć, że jest ich 10. Mamy tak, mamy 6 cmentarzy komunalnych i to mamy cmentarz Osobowicki, Grabiszyński, ten na Kiełczowie, Psiepole Kiełczów, prawda, trzeci. Mamy cmentarz w Pawłowicach, w Leśnicy i Jerzmanowski. Czyli mamy 6 takich komunalnych i do tego dochodzą nam 4 duże cmentarze parafialne. Pierwszy z nich to już wspomniany już dzisiaj cmentarz Świętego Wawrzyńca, prawda, na ulicy Bujwida. Drugi to jest cmentarz Świętego Ducha. To jest na ulicy Barckiej we Wrocławiu. Też taki bardzo znany, jeden z większych. Paradoksalnie chodzi nie komunalny, a parafialny. Do tego dochodzi nam cmentarz Świętej Rodziny na Biskupinie i cmentarz, jeden mi umknął, ale jeszcze jest na pewno jeszcze jeden. Mówiliśmy tak, Świętej Rodziny na Bujwida, Świętego Wawrzyńca.
Brochów?
Też, tak. No właśnie, prawda? Czyli mamy około tych takich 10 najważniejszych cmentarzy. W porównaniu z 70 kilkoma, które były na początku lat 20, no zostało ich niewiele. Co się z nimi stało, prawda? Zadajemy sobie pytanie, gdzie są te cmentarze, skoro były, dzisiaj ich nie ma. Wszystko zmieniło się na po 45 roku, kiedy nastąpiła we Wrocławiu właściwie 100% wymiana ludności, prawda? W związku z traktatem w Jałcie, Wrocław po kilkuset latach wraca w ręce polskie, prawda? Nie było tu Polski przez kilkaset lat, wraca w ręce polskie. I co się wtedy dzieje? No cała spuścizna, która tutaj jest, to są zwykle cmentarze albo niemieckie, albo żydowskie. po 1945 roku, ponieważ ci mieszkańcy albo zostali zabici w czasie wojny, albo stąd wyjechali, nie mamy tak naprawdę ludzi, którzy chcieliby się tymi miejscami opiekować. Te cmentarze popadają stopniowo w coraz większe zapomnienie, w coraz większą ruinę i wreszcie w latach 50., na początku lat 50. zapada decyzja, że trzeba coś z tym zrobić, bo no, stoi mnóstwo cmentarzy, którymi nikt się kompletnie nie zajmuje. Zapada decyzja o likwidacji tych cmentarzy. Wtedy, w roku 50. chyba, z tego co pamiętam, zapadła decyzja, że 40 z tych nekropolii właściwie jest w takim stanie, że trzeba się po prostu ich pozbyć, tak od ręki. 40 z nich, a z pozostałymi było tak, że albo właśnie zamieniano, prawda, tak jak nie wiem, cmentarz Grabiszyński we Wrocławiu. My dziś, idąc na cmentarz Grabiszyński, drugi cmentarz we Wrocławiu, mamy taką świadomość, że idziemy na jeden z największych właśnie cmentarzy we Wrocławiu.
Ale on kiedyś był jeszcze większy.
No właśnie, on był dużo większy, prawda? Dzisiejszy Park Grabiszyński to jest właściwie dawny cmentarz Grabiszyński. 2/3 cmentarza zostało zamienione w park, 1/3 została, prawda? Tak naprawdę mniej więcej, no w tych skali moglibyśmy to powiedzieć. Spacerując po cmentarzu Grabiszyńskim, no często nie mamy kompletnie takiej świadomości, że tak jest. Spacerując po Parku Zachodnim, no nie mamy żadnej świadomości zwykle, większość z nas, że spacerujemy po terenie, gdzie kiedyś był cmentarz. Idąc w okolicach ulicy Legnickiej, między ulicą Legnicką a Braniborską, tam był największy cmentarz Wrocławia, ten z XVIII, z XIX wieku. Na park na ulicy Kasprowicza. Wiecie co, powiem Państwu, często jest tak, że jak przyjeżdżają turyści do Wrocławia, ja z nimi spaceruję po Wrocławiu, oni do mnie mówią, panie Arku, ale ten Wrocław to jest piękne, zielone miasto. I ja mówię, tak, bo tak jest, mamy mnóstwo zieleni we Wrocławiu, ponad 40 parków we Wrocławiu, tylko często nie zdajemy sobie sprawy, że te parki powstały dlatego, że nie wiedzieliśmy, co zrobić z terenami, gdzie kiedyś znajdowały się po prostu cmentarze i te cmentarze były likwidowane i w ich miejsce powstawały parki, choć nie zawsze, bo w wielu miejscach powstawały też po prostu bloki. Dzisiaj wiele bloków w Wrocławiu, to też taka świadomość, która nie wiem, może niektórych przerazi, ale ona naprawdę stoi w miejscach, gdzie kiedyś stały cmentarze.
Taka jest historia Wrocławia, zwłaszcza po 1945 roku, po Festung Breslau, gdzie znaczna część zabudowy miasta została zniszczona i trzeba było jakoś to miasto z gruzów odbudować. Natomiast są miejsca we Wrocławiu, gdzie te nośniki, symbole pamięci nadal funkcjonują. Między innymi tuż przy wrocławskim rynku.
Tak, no właśnie, bo to jest też taka historia, która też zwykle wprawia turystów, nie tylko z tych zagranicy czy z Polski, ale nawet z Wrocławia, w totalne zakłopotanie, gdyż jak wychodzimy z wrocławskiego rynku, w jedną stronę, kiedy się udajemy się w stronę kościoła świętej Elżbiety i tam jest taka przepiękna brama między dwiema kamieniczkami i tam wszyscy się zatrzymują, zachwycają. Ja zawsze opowiadam historię, że te dwie kamieniczki to Jaś i Małgosia i naprawdę to jest jeden z takich, no, absolutnie sztandarowych punktów wycieczek po Wrocławiu. Ale mało kto z nas zdaje sobie sprawę, że ta brama, która ten łuk taki, który znajduje się między tymi dwiema kamienicami, na tym łuku jest taki kartusz, taka jakby tarcza. I jak się dokładnie przyjrzymy tej tarczy, to zobaczymy, że tam są słowa napisane po łacinie. I tam po łacinie napisane jest Mors Janua Vitae, co znaczy śmierć drogą do życia. Śmierć drogą do życia. Skąd takie zdanie? No w tak pięknym miejscu. No nie jest to przypadek, proszę Państwa. To jest po prostu brama cmentarna. I ta brama, którą dzisiaj się zachwycamy, była oczywiście równie piękną bramą, ale ona prowadziła na cmentarz. Największy cmentarz średniowiecznego Wrocławia znajdował się tam, na tym placu dzisiaj przed kościołem świętej Elżbiety. Tam, gdzie mamy właśnie te dwie kamieniczki, za nimi jest to takie słynne wejście do świata krasnoludków, taka jakby jama, tam krasnoludek siedzi i tak dalej. Słuchajcie, to jest miejsce, gdzie znajdował się we Wrocławiu największy i najważniejszy cmentarz. To był taki cmentarz, ponieważ kościół, bazylika świętej Elżbiety była taką główną farą miejską, najważniejszym kościołem miejskim. Rada miejska, prawda, ci wszyscy najważniejsi notable wrocławscy w XV, XVI, XVII wieku, oni tam przychodzili na msze. I to różne, bo też ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że kościół świętej Elżbiety był zarówno kościołem katolickim, jak i protestanckim w swojej historii. To się też zmieniało, bo tak niezwykła jest historia tego Wrocławia. Niezwykłe jest to, że zmieniały się te narody, zmieniały się wyznania dominujące. No to jest fascynujące miasto, którym można naprawdę opowiadać godzinami, ale to nie dziś. My mówimy o tym, że to był cmentarz, dlatego że często też nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak jest, że przy właściwie każdym kościele kiedyś znajdowały się cmentarze. I tak to wyglądało. Te dwie piękne kamieniczki Jasi Małgosia, one stały, są dwiema, które się zachowały, bo cały ten plac był kiedyś otoczony kamieniczkami takimi jak te, tylko wojny przetrwały po prostu te dwie. Inne zostały z różnych powodów zniszczone i tam, proszę Państwa, w tych kamieniczkach mieszkali altaryści, czyli to byli ludzie, którzy zajmowali się ołtarzami w tym kościele świętej Elżbiety. Proszę sobie wyobrazić, jaka była skala, że to byli ludzie, którzy by byli odpowiedzialni za to, żeby tam były kwiaty na tych ołtarzach i tak dalej, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Więc mamy największy cmentarz średniowiecznego Wrocławia, po którym dzisiaj pozostał tak naprawdę znak, prawda? Został tylko znak na tym łuku. Mamy ten kartusz z tymi słowami przypominającymi o życiu po śmierci. Ja, jeżeli mogę, chciałbym jeszcze wrócić na chwilkę i zasugerować Państwu, że jeżeli będziecie w czasie tego naszego najbliższego Święta Zmarłych mieli taką okazję, żeby pospacerować często po Wrocławiu, tak jest, że wykorzystujemy ten czas, żeby pójść na groby, ale też spotykamy się z rodziną. Myślę, że jest takie miejsce, o którym chciałbym wspomnieć, które też przy tej okazji warto odwiedzić. Mam na myśli pomnik wspólnej pamięci. On znajduje się właśnie w tym miejscu, gdzie znajdował się cmentarz grabiszyński, ten dawny, prawda? Bo ten obecny jest dalej cmentarzem, ale tam, gdzie mamy Park Grabiszyński, tam kiedyś był cmentarz i właśnie w tym miejscu został wybudowany pomnik wspólnej pamięci, dlatego, że no na szczęście ta nasza świadomość historii miasta, świadomość tego, że no nie tylko nasze groby są ważne, ale groby tych, którzy kiedyś tu mieszkali we Wrocławiu również są ważne, doprowadziły do tego, że został wybudowany pomnik, który tak naprawdę upamiętnia tych wszystkich, którzy stracili swoje groby, stracili miejsca swojego pochówku, dlatego, że te cmentarze zostały zlikwidowane. Ten pomnik wspólnej pamięci został zbudowany, wmurowano w niego 46 chyba, o ile dobrze pamiętam, 46 płyt z różnych cmentarzy Wrocławia, tych, których dzisiaj nie ma. I te płyty są wmurowane w ten pomnik. One robią naprawdę nieprawdopodobne wrażenie, przynajmniej na mnie. Jak się tam chodzi, prawda, czytuje się te nazwiska, daty, to nagle człowiek sobie uzmysławia, że no właśnie, że spod tej ziemi w tym parku patrzy na nas historia tego miasta, historie ludzkie historie, pojedyncze, rodzinne, tragedie, śmierć, radość tych ludzi, którzy tutaj żyli. To jest nieprawdopodobne miejsce. Ja jestem bardzo dumny z tego, że mamy w Wrocławiu taki pomnik, że wreszcie w latach już 2000 udało nam się przejść nad tą historią do porządku dziennego i doprowadzić do tego, że uczciliśmy pamięć tych, którzy kiedyś tu mieszkali.
Ja bym jeszcze pana zapytała o cmentarz Osobowicki, bo nie dość, że jest on największą nekropolią we Wrocławiu obecnie, zajmującą ponad 52 hektary, to jeszcze ma ciekawy koloryt folklorowy, związany między innymi z reprezentantami kultury romskiej, mieszkającymi w stolicy Dolnego Śląska i nie tylko.
I nie tylko. No właśnie, już właściwie jak wchodzimy zaraz na cmentarz Osobowicki, z tego co pamiętam, się skręci zaraz w prawo, to tam znajduje się taka cała kwatera poświęcona właśnie tym romskim mieszkańcom Wrocławia, właściwie dwóm królewskim rodzinom romskim, których nagrobki można tam oglądać. One rzeczywiście robią wrażenie, są naprawdę imponujące. Ja abstrahuję od kwestii takich czysto estetycznych, prawda, bo jednym wiadomo, zresztą to jak ze wszystkim, prawda, jednym się coś podoba, drugim nie. Więc nie w tym kontekście chciałem się o tym wypowiadać. Bardziej chodzi mi o to, że te nagrobki są imponujące, bo one naprawdę są takimi nagrobkami, które przykuwają uwagę. Są bardzo charakterystyczne i ta ich architektura jest wyjątkowa. Ale skoro pani poruszyła ten wątek, to właśnie na cmentarzu Osobowickim mamy też kwatery poświęcone na przykład muzułmanom wrocławskim, prawda, którzy tutaj mieszkają i ich również tutaj nagrobki można odnaleźć. Na cmentarzu Osobowickim na szczęście zachowały się kwatery na przykład z czasów żołnierzy niemieckich, z czasów I wojny światowej, którzy też, prawda, zginęli w czasie tej wojny, zostali pochowani na tym cmentarzu. Czyli to jest takie niezwykłe miejsce, a jeżeli już ten wątek pani poruszyła, niezwykłości tego cmentarza, to ja z kolei jako historyk sztuki no nie jestem w stanie przejść nad tym do porządku dziennego i nie wspomnieć o tym, że kaplica cmentarna na cmentarzu Osobowickim została zaprojektowana przez jednego z najwybitniejszych architektów modernizmu, nie tylko we Wrocławiu, ale i w Niemczech, i w Europie, czyli Maxa Berga. I proszę się jej przyjrzeć, że ona rzeczywiście jest taka niezwykła. Max Berg to oczywiście twórca, no jego najsłynniejszą realizacją jest oczywiście Hala Stulecia we Wrocławiu. Obiekt, który właściwie w każdym podręczniku historii sztuki czy architektury XX wieku można o nim przeczytać. I to jest ten sam człowiek. Ten sam człowiek, Max Berg, zaprojektował kaplicę cmentarną na cmentarzu Osobowickim. Największy cmentarz Wrocławia. Tam można by odnaleźć wiele takich niesamowitych historii. Powiem Państwu, że z różnych powodów ja ostatnio właśnie miałem taką konieczność przygotowania się do przybycia gości z Korei tutaj do Wrocławia, których będę prowadzał po Wrocławiu. I proszę sobie wyobrazić, że gdybyście chcieli państwo takim gościom z Korei powiedzieć, że na wrocławskich cmentarzach mogą odnaleźć ślady koreańskiej historii, to ja teraz nie żartuję, ale naprawdę taka historia jest do odnalezienia. Co więcej, historia jest absolutnie niezwykła.
A cóż to za wątek?
No właśnie, historia opowiada o tym, w czasach wojny koreańskiej, kiedy no my byliśmy wtedy krajem socjalistycznym, nasze bratnie kraje, tak jak Związek Radziecki, Czechy i tak dalej, prawda? Czechosłowacja. No i był też taki bratni kraj, który nazywał się Koreą Północną. I jak wybuchła wojna koreańska, ta wielka, chyba najtragiczniejsza wojna w tamtej części świata, między Koreą Północną, czyli tą komunistyczną, a Koreą Południową, to Kim Jong-un, tak? Ówczesny przywódca koreański Kim Il-sung, wyleciał mi teraz imię z głowy. W każdym razie ten przywódca z tamtego czasu poprosił bratnie kraje socjalistyczne o pomoc, ponieważ no, ginęli rodzice tych dzieci, prawda? I nagle okazało się, że jest cała grupa dzieciaków, z którymi nie wiadomo co zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo wiele takich dzieciaków z Korei przyjechało do Wrocławia, do Polski, w tym głównie do Wrocławia i na Dolny Śląsk. I w tamtym czasie była tutaj niesamowita taka kolonia tych dzieciaków, które tutaj pokochały tych swoich opiekunów. One tutaj z nimi żyły, nie chciały potem wracać do tej Korei. Historia jest nieprawdopodobna. Ja widzę, jak się pani uśmiecha i się aż oczy świecą. I mi tak samo, kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem. I na tym jednym, właśnie na cmentarzu Sobowickim, można odnaleźć grób takiej dziewczynki, która zmarła tutaj na jakieś choroby związane z płucami. Coś tam się działo, prawda? Nie pamiętam dokładnie, jakby tego powodu. Ale ona rzeczywiście jest i można nawet taki nagrobek odnaleźć na cmentarzu Osobowickim, więc tych historii jest naprawdę wiele i tutaj gdybyśmy teraz poszli w ten wątek, nie wiem czy to jest dobry moment, żeby to robić, ale gdybyśmy poszli w wątek tych wybitnych Wrocławian albo niezwykłych Wrocławian, którzy są pochowani na tych cmentarzach wrocławskich, jest ich naprawdę wielu.
Dokładnie o to chciałam właśnie zapytać, zamykając też naszą rozmowę. Jakie zasłużone postaci leżą we Wrocławiu, zostały tutaj pochowane?
Jest ich bardzo dużo, no wie pani co, i może w takim razie skoncentrujmy się na tym cmentarzu.
Tak myślę o cmentarzu Bujwida, bo
no
często...
No właśnie tym profesorskim, prawda? Wie pani co, tam powiem tak, od samego początku, jak już popatrzymy, bo zachowało się na szczęście na tym cmentarzu kilka nagrobków, takich z czasów jeszcze właśnie przed tego polskiego Wrocławia, sprzed 1945 roku. Jest tam nagrobek od Frieda Förstera. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo wiecie, w tym wypadku zbieżność nazwisk jest przypadkowa, zupełnie naprawdę nie ma żadnego związku, ale Otfried Förster był twórcą neurochirurgii. To był człowiek, który stworzył tak naprawdę neurochirurgię. Jego nagrobek znajduje się we Wrocławiu. On był tak sławny, że wygłosił wykłady w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i tak dalej. I tenże Otfried Förster był osobistym lekarzem Lenina. Proszę sobie wyobrazić, że jak wódz rewolucji październikowej zaczął umierać, to no, oni wszyscy tam spanikowali. Trzeba ratować Lenina, coś zrobić. I osoba, którą wybrano, żeby zaopiekowała się Leninem, to był właśnie Otfried Förster. Napisano do niego listę. On był profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim. Powiedział, że absolutnie no, nie wybiera się do Związku Radzieckiego i nie ma żadnego zamiaru. Ale wiecie, jak to jest w życiu. No, w życiu jest tak, że pieniądze są w stanie do wielu rzeczy nas przekonać. I towarzysze ze Związku Radzieckiego zaproponowali mu taką kasę, ale tak jakąś niewyobrażalną, że on rzucił tej posady we Wrocławiu, pojechał i przez kilka lat mieszkał w Moskwie, zajmując się towarzyszem Leninem i on podpisywał się na akcie zgonu towarzysza Lenina, a potem, jak towarzysz Lenin zmarł, wrócił oczywiście do Wrocławia, gdzie dalej prowadził swoje prace naukowe. Twórca, pionier światowej neurochirurgii, to nie, że we Wrocławiu, czy w Polsce, czy w Niemczech. To jest jedna z najwybitniejszych postaci, jeżeli chodzi o neurochirurgię w historii medycyny. I on na przykład, jego nagrobek można zobaczyć na cmentarzu właśnie przy ulicy Bujwida. Ale są tam też z tych takich bardziej współczesnych osób, prawda? To znaczy tych, które my zwykle kojarzymy. Profesor Bednarek, no nasz wybitny filolog, prawda, z Uniwersytetu Wrocławskiego. Można zobaczyć jego nagrobek właśnie w tym miejscu. Na cmentarzu na Bujwida jest dużo, tam jest profesor Hirschfeld. Proszę państwa, profesor Hirschfeld. Człowiek, który właściwie nie wiadomo, dlaczego nie dostał Nobla, ale nie dostał. No, jak widzicie, mamy też taki Wrocławian, którzy nam nie dostali, choć na to absolutnie zasługiwali, bo to, że dziś mamy podział, prawda, i każdy z nas wie, że mamy coś takiego jak grupy krwi, że one się dzielą ze sobą, że nie wolno ich łączyć, to gdyby nie profesor Hirschfeld, to tej wiedzy byśmy dzisiaj nie mieli. No może byśmy już mieli teraz, prawda, bo ktoś inny to by w końcu wymyślił, ale to on był twórcą właśnie podziału. Tak wybitna osoba leży właśnie na cmentarzu na Bujwida. I moglibyśmy tak długo. Pierwszy mistrz świata, polski mistrz świata w pływaniu, Marek Petrusewicz. Właśnie się ostatnio odbył memoriał jego imienia we Wrocławiu, czy właśnie jakoś teraz na dniach się odbywa, on też jest pochowany na tym cmentarzu. To jest cmentarz, na którym biskupi pomocniczy wrocławskiej archikatedry, arcybiskupstwa wrocławskiego byli pochowani, nie wiem, na przykład biskup Pazdur, z tego co pamiętam, ale tam jest ich kilku, prawda, że biskupi pomocniczy, jeżeli tak się składało, że z różnych powodów, prawda, umierali właśnie we Wrocławiu i nie gdzieś nie wyjeżdżali, to oni są pochowani na tym cmentarzu, czyli inteligencja, sportowcy, profesorowie, no niezwykle, a cmentarz ma raptem niecałe 5 hektarów, prawda, więc nie wydaje się dużo w porównaniu z Osobowickim, który ma ich ponad 50. Natomiast, no właśnie, jakby historia wybitnych wrocławian to jest też historia, o której długo byśmy mogli rozmawiać, bo mogę Państwu tylko powiedzieć na zakończenie tyle, że możemy być dumni, że mieszkamy w mieście, które naprawdę dało światu no mnóstwo wybitnych ludzi, mnóstwo noblistów, ale też takich, którzy czasami dostawali Nobla, jak profesor Hirschfeld albo William Stern. Nie wiem, czy Państwo wiecie, William Stern to był człowiek, który przez 20 lat prowadził pracę we Wrocławiu naukową. On nigdy nie dostał Nobla, a dziś wszyscy, jak każdy, jak jeden mąż, posługujemy się takim sformułowaniem jak iloraz inteligencji. To właśnie on we Wrocławiu wymyślił, czym jest ten iloraz inteligencji, jak go badać, jak go mierzyć. To jest też historia Wrocławia, więc niezwykłe miasto i myślę, że dlatego tego 1 listopada warto się przejść w tych kilka miejsc i powspominać to, że żyjemy w mieście, którego historia nie rozpoczęła się w 1945 roku.
Bardzo dziękujemy za wszystkie informacje. Niezwykła historia Wrocławia i niezwykły gość, przewodnik miejski Arkadiusz Förster. Dziękujemy jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.